łaski Twej mocy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, pozdrawiam Państwa i zapraszam, byśmy sięgnęli do katechizmu Kościoła katolickiego. Mówimy na temat modlitwy chrześcijańskiej. To jest cały dział, czwarta część katechizmu poświęcona modlitwie chrześcijańskiej. Modlitwa, jak mówi święta Teresa od Dzieciątka, Jezus jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości. Mówiliśmy już na temat modlitwy, która jest darem Boga, modlitwy, która jest przymierzem, która jest komunią. Mówiliśmy, jak modlitwa została objawiona i o tym, że jest powszechne powołanie do tego, by się modlić. Była mowa o tym, jak w Starym Testamencie wyglądała modlitwa. Mówiliśmy sobie także o Nowym Przymierzu, a zatem Nowy Testament w pełni czasów, gdy ta modlitwa jest zanoszona. Ostatnio mowa była o tym, jak modli się Pan Jezus. Natomiast dzisiaj o tym, jak Pan Jezus uczy modlitwy. A Pan Jezus uczy modlitwy nas, którzy patrzymy na Niego, gdy się modli. Patrząc na Jezusowe życie, całe życie, także uczymy się modlitwy. Dlatego warto patrzeć na Pana Jezusa. Warto czytać Boże Słowo. Warto przebywać z naszym Panem, żebyśmy się od Niego uczyli. Jeżeli nie będziemy z Nim przebywać, jakże się nauczymy? Modlitwa Pana Jezusa nie jest ucieczką od świata, bo nieraz przebywamy z Panem, przynajmniej tak fizycznie, zewnętrznie, zdarza się to, po to, żeby uciec od realnych spraw, które są w naszym życiu. A popatrzmy, że modlitwa Pana Jezusa nie jest żadną ucieczką. Pan Jezus nie ucieka w modlitwę. Pan Jezus modli się po to, żeby stawić czoło temu wszystkiemu, co w świecie jest. Żeby stawić czoło faktom życia, realiom życia. A zatem modlitwa Pana Jezusa wiąże się z Jego misją, a przecież każdy z nas jest powołany przez Boga. Każdy z nas ma różnorakie zadania do spełnienia. I dlatego też nasza modlitwa nie może być nigdy ucieczką. Nie może być takim rodzajem faryzeizmu i udawanej pobożności. Trochę przypomina mi się w tym momencie faryzeusz i celnik i grzesznik, który nie śmiał podejść bliżej, a tamten tylko kątem oka patrzył na stojącego z tyłu grzesznika i mówił, o jaki ja jestem fantastyczny. To jest to oczywiście faryzeizm, to jest udawana pobożność. I sam siebie nawet mogę oszukać w tym faryzeizmie. Dojdzie do tego, że ja rzeczywiście uwierzę w to, co mówię o sobie, w to, co mówię o innych, a moje serce jest zupełnie inne. Ewangelia świętego Jana na przykład ukazuje nam Pana Jezusa, który wychowuje do modlitwy, który przeprowadza od tego pragnienia Bożych darów, które są dobre. Które są dobre, ale przeprowadza od tego, żeby otrzymywać i prosić nade wszystko o Boże dary, do proszenia o dar samego Boga, obecności Bożej, Bożej osoby dla nas. Tak na przykład Samarytanka, która była przeprowadzona od własnych pragnień do daru samego Pana Boga. Ludzie, którzy prosili o pokarm, który ginie, zostali przeprowadzeni do proszenia o pokarm, który trwa na wieki. A zatem zobaczmy, że wiara pokazuje nam się tutaj jako warunek modlitwy, jako motor modlitwy, napęd modlitwy, ale równocześnie jako skutek modlitwy. Modląc się, mamy przymnożoną wiarę. Ewangelia przekazuje nam również bezpośrednie nauczanie Pana Jezusa o modlitwie. Pan Jezus jest wychowawcą modlitwy. Pan Jezus jako wychowawca, jako taki fantastyczny pedagog przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy. To znaczy, że do Pana Jezusa nie musimy i nie możemy iść innymi niż jesteśmy. Bo jaki to ma sens? Jaki to ma sens, że będziemy przed Bogiem udawać? Więc idziemy tacy, jacy jesteśmy. I teraz, jeśli pozwalamy Mu prowadzić siebie, działać, wówczas On stopniowo prowadzi nas ku Ojcu. Zobaczmy, że zwracając się do tłumów, które idą za Jezusem, Pan Jezus zaczyna od tego, co już wiedzą o modlitwie na podstawie Starego Przymierza. A więc wychodzi od tego, co jest przed nimi już odkryte. Bazuje na ich doświadczeniu i podobnie jest z nami. Pan Jezus bazuje na naszym doświadczeniu, na historii naszego życia, ale otwiera nas na nowość Królestwa, które przychodzi. Następnie objawia tę nowość w przypowieściach, ale do swoich uczniów, którzy mają być nauczycielami modlitwy w Kościele, mówi otwarcie o Ojcu i o Duchu Świętym. Dzisiaj przyczyną różnorakich trudności w modlitwie jest obraz samego Pana Boga. I warto, gdy staję do modlitwy, zapytać się, jaki obraz Pana Boga noszę w sobie, jaki mam obraz Boga w sobie, kim Pan Bóg jest dla mnie. Nie jeden chrześcijanin chciałby bowiem użyć Boga na swoją korzyść i zmusić go niejako do pełnienia swojej woli, woli człowieka. A więc podchodzi do Boga niezwykle instrumentalnie, traktując go jako trybik we własnej machinie. Tymczasem Bóg nie jest żadnym trybikiem w naszej maszynie, ani też Bóg nie zaprzęga nas do tego, żebyśmy byli jakimiś trybikami, nic nieznaczącymi, anonimowymi w jakiejś jego machinie. Bóg nie ma produkcji, Bóg nie ma żadnej maszynerii, w której mielibyśmy być śrubkami, tylko Pan Bóg podchodzi do każdego z nas w sposób absolutnie intymny, indywidualny, osobowy. I nikt przed Bogiem nie jest jakąś postacią anonimową, nie jest robotem, nie jest automatem, który ma wpasować się w jakieś trybiki. Tak Pan Bóg człowieka nie traktuje, bo sam Chrystus, zobaczmy, stał się człowiekiem, utożsamił się z nami, nie po to, żebyśmy my tracili swoją tożsamość, ale po to, żebyśmy odkryli swoją tożsamość człowieka, dziecka Bożego. I począwszy od kazania na górze, Pan Jezus kładzie nacisk, gdy mowa o modlitwie, na nawrócenie serca. To jest pierwsze, nawrócenie serca. Zobaczmy, mówi o pojednaniu z bratem przed złożeniem ofiary na ołtarzu, czyli nawróceniu serca. Mówi o miłości do nieprzyjaciół. Nawrócenie serca. Modlitwa za prześladowców, nawrócenie serca, modlitwa do Ojca w ukryciu, to także nawrócenie serca, unikanie wielomówstwa w modlitwie, również nawrócenie serca, przebaczanie z głębi serca na modlitwie, czystość serca, poszukiwanie królestwa, przyjdź królestwo Twoje. Takie nawrócenie to jest całkowite zwrócenie się do Ojca. Zobaczmy, że Chrystus, gdy mówi o nawróceniu serca i zwróceniu serca do Ojca, pokazuje nam, że modlitwa ma mieć charakter synowski. I to jest bardzo ważny aspekt naszej modlitwy. Mamy zwracać się do Boga jako do naszego Ojca, jako córki, jako synowie. Modlitwa ma mieć ten charakter dziecka. Pismo Święte nazywa modlitwę wylaniem duszy przed Bogiem. Duszy, wszystko przed Bogiem obnażam, pokazuję. Gdyż takie wylanie duszy wyraża najgłębsze zaufanie do Boga, dziecięce zaufanie do Boga. Modlitwa nie jest żadną magią. Modlitwa jest powierzaniem się Ojcu, synowskie powierzanie się Ojcu. Modlitwa jest rozmową z Ojcem, ale słowa mają zawsze doprowadzić do ufnego oddania się w Jego ojcowskie ręce. Nikt jednak nie powierzy Mu się, ani nawet nie będzie z Nim szczerze rozmawiał, jeśli nie dotrze do Niego prawda, że Bóg naprawdę jest Ojcem. Jeżeli nie będzie w nas tej postawy, jeżeli tego nie odkryjemy, jeżeli nie będziemy nosili właściwego obrazu Pana Boga, z którym rozmawiamy w sobie, to wówczas nie będzie szczerej rozmowy. Będzie zawsze jakieś udawanie. Nie będzie wylanie duszy przed Bogiem. Będzie zawsze jakieś upiększanie, zwodzenie nade wszystko siebie. Bo przecież Pana Boga zwieść nie możemy. Bez wypowiedzenia tego słowa Ojcze, bez jego odczucia, modlitwa nie jest możliwa. To jest wówczas takie mówienie, nieraz nawet wielomówstwo, żeby Pana Boga zagadać w tym wszystkim. Nie jest możliwa modlitwa żarliwa, płynąca z serca, które nie jest napełnione dziecięcą, ufną miłością. Czytamy w katechizmie, że serce zdecydowane na takie nawrócenie, a więc na zwrócenie się do Boga jako naszego Ojca, uczy się modlitwy w wierze. Wiara jest synowskim przylgnięciem do Boga. Ponad tym wszystkim, co czujemy, ponad tym wszystkim, co pojmujemy. Ona jest ponad tym wszystkim. Stała się ona możliwa, ponieważ umiłowany Syn otwiera nam przystęp do Ojca. Może żądać od nas, abyśmy szukali i pukali, gdyż On sam jest bramą i drogą. Dlatego, zanim rozpoczniemy rozmowę z Bogiem, warto przez chwilę pomyśleć, przed kim stoję, z kim mam rozmawiać. Nie z jakimś nieokreślonym absolutem, bytem najdoskonalszym, ale z prawdziwym Ojcem. Papież Franciszek w jednej ze swoich homilii odsłania nam przed kim stajemy. Odsłania nam przykłady takiej synowskiej ufności. Jednym z przykładów jest Izaak. Myślę, że pamiętamy tę historię Izaaka, ofiarowanie Izaaka. Izaak ufa swojemu ojcu, chociaż mógł podejrzewać, bo wszystkie okoliczności zewnętrzne na to wskazywały, że to on sam zostanie złożony w ofierze, że Abraham go poświęci. Spostrzegł, że do ofiary wszystko zostało przygotowane, że jest, wszystkie okoliczności wskazują na to, że to będzie on, bo przecież nie ma żadnego innego baranka ofiarnego. Więc Abraham poświęci Izaaka. Ale mimo tych okoliczności ufał ojcu i zrzucił swój problem jakiegoś takiego, może nawet i podejrzliwości w tych okolicznościach, które zastał, zrzucił swój problem na ojcowskie serce, na serce Abrahama. Zrzucił ten problem. Czy my potrafimy zrzucić nasz problem na ojcowskie serce Boga? Przykład ufności wobec ojca, także syna marnotrawnego. Wiedział, że zgrzeszył przeciw Bogu i swojemu ojcu. Swoją grzeszność uznał w sercu, ale także powiedział o tej grzeszności ojcu. A ten ojciec wybiega mu naprzeciwko. Przyznał się do swojej winy, bo ufał ojcu, bo był przekonany, że nie zostanie odtrącony przez miłość ojca. I nie został odtrącony. Taka ma być nasza ufność wobec Boga, który jest Ojcem. Z poczuciem swojej prawdziwej grzeszności zwracamy się do Niego, ale nie tylko ze świadomością naszych win, ale także z zaufaniem, że Bóg nas nie odrzuci, że Bóg nas nie odepchnie, że jest w stanie i chce to zrobić, przebaczyć, że chce uleczyć, że chce podnieść. Wiara w to, że pomimo naszej grzeszności Bóg nas nie odrzuca, Bóg nas kocha, bo jest Ojcem. Taka wiara umożliwia nam wówczas szczerą rozmowę, ufną rozmowę. Bez tego ta nasza rozmowa nie będzie szczera, nie będzie ufna, bo będziemy mieli zawsze podejrzliwość wobec Boga, że On mnie nie kocha. I że nie jest w stanie mi przebaczyć, i że chce mnie potępić, i że chce mnie w gruncie rzeczy zniszczyć. Patrzcie, że to jest obraz Boga, który w pierwszych rodziców wsączył demon podczas swojej, w cudzysłowie, katechezy w raju. Bóg cię nie kocha, Bóg cię chce zniszczyć, Bóg chce cię ograniczyć, Bóg jest twoim rywalem. To mówił demon w raju Adamowi i Ewie, naszym pierwszym rodzicom. I to mówi także do nas dzisiaj. Ta katecheza, w cudzysłowie, katecheza demona, ona się nie skończyła w raju. Ona trwa, cały czas trwa w świecie. Dlatego patrzcie, kiedy nie spojrzymy na Boga jako naszego Ojca, kiedy nie nabierzemy tego ufnego synowskiego przekonania, wówczas szczera rozmowa z Nim, przyznanie się, zaufanie do Niego nie jest możliwe. Mamy bardzo blisko Ojca, który nas obejmuje. Jest Bogiem z nami, któremu możemy powierzyć wszystkie nasze kłopoty, bo przecież On wie, czego nam potrzeba. On wie. Jak Pan Jezus prosi Ojca i składa Mu dziękczynienie przed otrzymaniem Jego darów. Patrzcie, już dziękuję, zanim otrzymał. Już dziękuję. My czekamy na ostatnią chwilę i jeszcze mamy pretensje. A nie tak, a nie w ten sposób, a mogłeś dać szybciej, a mogłeś dać więcej, a mogłeś to, a mogłeś tamto, a tamtej dałeś futro, a mi dałeś dres, no. To są właśnie te nasze, nie potrafimy podziękować, zanim otrzymaliśmy od Boga. A Chrystus, gdy uczy nas modlitwy, właśnie to czyni. Dziękuję, zanim otrzymał, przed otrzymaniem darów. Uczy nas zatem, patrzcie, takiej też obok nawrócenia serca, o którym wspomniałem, obok ufności w wierze synowskiej, uczy nas także synowskiej śmiałości. To jest synowska śmiałość, jesteśmy synami. Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Taka jest moc modlitwy. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Dla wiary, która nie wątpi. O ile Pan Jezus jest zasmucony niedowiarstwem swoich bliskich i małą wiarą swoich uczniów, o tyle jest pełen podziwu dla wielkiej wiary setnika rzymskiego, dla wiary kobiety kananejskiej. Modlitwa wiary nie polega jedynie na mówieniu Panie, Panie, ale modlitwa wiary, pokazuje nam to Pan Jezus, polega na tym, byśmy mieli zgodę serca, a więc naszą zgodę osobową w pełni, całościową, by pełnić wolę Ojca. Jezus wzywa swoich uczniów, aby tę troskę o współdziałanie z Bożym zamysłem zanosili w swojej modlitwie, być zgodnym z zamysłem Boga, współdziałać z zamysłem Boga. To jest modlitwa Chrystusowa. Zobaczmy bowiem, jaka jest różnica pomiędzy modlitwą pogańską, teraz przeżywamy przecież rocznicę Chrztu Świętego, jaka jest modlitwa między różnica między modlitwą pogańską a modlitwą chrześcijańską. W modlitwie pogańskiej centrum jest zawsze stworzenie i jego pragnienia. Boga trzeba ukołysać, prawda? Udobruchać. Boga trzeba przekonać do siebie. Boga trzeba i tutaj, żeby nam sprzyjał, żeby nam i wymóc nawet na nim takie damy. Złożymy ofiarę, złożymy coś tam jeszcze, prawda? Damy tę modlitwę, wrzucimy pieniążek, zapalimy świeczkę w kościele. Przekonać. A może nawet przekupić, żeby moje wyszło na wierzch. Patrzcie, tutaj to jest modlitwa pogańska. To jest modlitwa, w której centrum jest stworzenie, a nie stwórca. To jest tutaj w centrum jest stworzenie i pragnienia stworzenia, projekcje stworzenia. Natomiast w modlitwie chrześcijańskiej w centrum stoi Pan Bóg, a człowiek przyjmuje postać sługi. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Maryja mówi, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, nie mojego. Nie mówi Matka Boża, niech się stanie... Albo zrób tak, jak ja chcę. Tylko ja jestem służebnicą, więc niech się stanie, jak ty mówisz do mnie. To jest właśnie modlitwa chrześcijanina. Modlący się chrześcijanin nie dąży do zmiany planu Boga i nie modli się dla poinformowania Boga. My Boga nie informujemy w modlitwie. Wprawdzie w modlitwie dochodzą do głosu różnego rodzaju nasze lęki. Mamy je w sobie. Różnego rodzaju zagrożenia. Nasze rozczarowania. Mamy przecież różnego rodzaju rozczarowania. Nasze napięcia. Różnego rodzaju konflikty w nas, obok nas, z bliskimi, z dalszymi. To wszystko dochodzi do głosu w naszej modlitwie. I nie bójmy się tego. Ale modlitwa chrześcijańska to nie jest jakaś czarodziejska formuła, wypowiem zaklęcie i odpędzę wszystkie rozczarowania, konflikty, napięcia. Nie, modlitwa chrześcijańska nie jest magią. Nie jest to jakaś cudowna różdżka, która nie istnieje. Modlitwa chrześcijańska, patrzcie, tak jak modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, gdzie miał to napięcie, gdzie pocił się krwawym potem, ale modlitwa pomaga spokojnie zastanowić się i zrozumieć ukryty sens w Bożych wezwaniach. Ukazuje nam drogę wyjścia, ukazuje nam uwolnienie się od różnego rodzaju sytuacji przez uznanie, przez zaakceptowanie tego wszystkiego, co bez modlitwy byłoby przez nas niedostrzeżone. Modlitwa odsłania nam pełniejszy obraz, pokazuje nam, tak jak w puzzlach, bez modlitwy widzimy tylko pojedyncze elementy. Natomiast modlitwa pozwala nam zobaczyć obraz, który się układa. On może nie jest jeszcze do końca złożony, ale modlitwa odsłania nam obraz, do którego zmierzamy, który się układa z różnych faktów naszego życia, z prowadzenia Bożego, z osób, które są obok i tak dalej, i tak dalej. Tego dowiadujemy się na modlitwie. Święty Augustyn napisał, że człowiek modli się dla zbudowania samego siebie, a nie dla pouczenia Boga. I ja myślę, że to jest ważne zdanie, kiedy mówimy o nawróceniu serca, o synowskiej ufności, o synowskiej śmiałości, to pamiętajmy, że człowiek modli się dla zbudowania samego siebie, a nie dla pouczenia Boga. Raz na Anioł Pański Ojciec Święty przypomniał nam o wytrwałości w modlitwie, bo skoro ufna i śmiała, to także wytrwała. Bóg wzywa nas do modlitwy wytrwałej. Taka jest modlitwa Pana Jezusa. A ta wytrwałość ma być dlatego nie po to, że Pan Bóg nie wie, czego potrzebujemy, ani nie dlatego, że nas nie słucha i dlatego musimy mu mówić dłużej, więcej, wytrwalej, bo jest przygłuchy, bo ma różne inne zajęcia, albo o czymś nie wie. Przeciwnie, Pan Bóg słucha nas zawsze i wie o nas wszystko. I wie o nas z miłością. Mamy się modlić wytrwale zawsze, ale nie po to, żeby przekonać Pana siłą słów, albo jeszcze wielomówstwem. On wie lepiej od nas, czego potrzebujemy. Również nie po to Chrystus zachęca nas do modlitwy wytrwałej, jak naleganie wdowy na sędziego, by spowodować, że Bóg będzie bliżej nas. Bo Bóg jest zawsze blisko nas, pamiętajmy o tym. Na naszej codziennej drodze, w trudnościach, w walce ze złem jest na zewnątrz nas, w nas samych, bo nie jest daleko, bo jest po naszej stronie. Walczymy mając go u naszego boku, a naszą bronią jest właśnie modlitwa, zwrócenie się do Niego, synowskie i ufne. Dlatego warto pamiętać, że nie Boga, lecz siebie zmieniamy i doskonalimy poprzez wytrwałą modlitwę. Nie po to mamy się modlić wytrwale i cierpliwie, żeby zmieniać niezmiennego Boga, ale po to, żebyśmy my sami się zmieniali na modlitwie. Patrz, jest rok miłosierdzia. Nie po to prosimy Pana, by powiększyło się przecież Jego miłosierdzie nad nami, które nawet bez naszej modlitwy jest nieskończone. Ale po to, by otwarło się na miłosierdzie nasze serce i serca tych, których Bogu polecamy. Wytrwała modlitwa pomaga nam się udoskonalić w wierze, pogłębia miłość, uczy cierpliwości, uczy pokory, uczy zaufania Bogu. Nieraz dla umocnienia naszej wiary w Boga, w Jego potęgę, w Jego miłość, w Jego obecność potrzebujemy modlitwy trwającej bardzo długo. Nieraz musimy przez długi czas prosić Boga, podobnie jak wdowa w przypowieści Jezusowej, która nękała nieuczciwego sędziego, tak długo, aż spełnił jej słuszne domaganie się sprawiedliwości. Dzięki wytrwałej modlitwie, mówi papież Franciszek, nie zapominamy o Bogu. Trwamy przy Nim, nieraz przez długi czas odkrywamy Jego obecność, odkrywamy Jego bliskość. Modlitwa sprawia, że czujemy obok siebie Jego obecność, Jego miłosierdzie, a także Jego pomoc. W Panu Jezusie Królestwo Boże, czytamy w katechizmie, jest bardzo blisko. Wzywa On do nawrócenia, do wiary, a równocześnie do czujności. W modlitwie uczeń oczekuje tego, który jest i który przychodzi, pamiętając o jego pierwszym przyjściu, o tym przyjściu niezwykle pokornym. Modlitwa uczniów w zjednoczeniu z ich nauczycielem jest walką, a tylko czuwając na modlitwie nie ulega się pokusie. Jak nie będziemy się modlić, pokusa jest nie do przezwyciężenia. Święty Łukasz przekazuje nam trzy główne przypowieści o modlitwie. Pamiętamy o natrętnym przyjacielu, o natrętnej wdowej, o faryzeuszu i celniku, o czym już wspomniałem. Gdy Pan Jezus powierza otwarcie swoim uczniom tajemnicę modlitwy do Ojca, odkrywa przed nami, czym powinna być ich i nasza modlitwa, gdy On powróci do Ojca w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Nowością modlitwy jest teraz, że prosimy w Jego imię, modlić się w Jego imię, a imię Jezus znaczy Bóg wybawia. Wiara w Niego wprowadza uczniów w to, że poznają Ojca, ponieważ Jezus objawia Ojca, jest drogą, jest prawdą, jest życiem. W Nowym Przymierzu pewność, że nasze prośby zostaną wysłuchane, opiera się na modlitwie Jezusa. My się włączamy w modlitwę Jezusa. Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. To jest tylko jedno imię – Jezus. Co to znaczy prosić Ojca w imię Jezusa? Znaczy to przede wszystkim, że tylko w zjednoczeniu z Chrystusem zwracamy się do Ojca, który jest w niebie. A wyrazem tego zjednoczenia nie są tylko słowa. To nie jest tylko tak, że powiemy to, co chcemy, powiemy bez ufności, bez upodobnienia do Chrystusa, powiemy przez Chrystusa Pana naszego i już mamy załatwioną sprawę. Bo jak mówimy przez Chrystusa Pana naszego, to możemy wszystkie głupoty świata powiedzieć, dodamy przez Chrystusa Pana naszego i wówczas no, mamy przyklepane, bo jest pieczęć Chrystusowa, tak byśmy to sobie mogli powiedzieć. Otóż nic bardziej mylnego. To byłoby za mało. Nasze zjednoczenie z Chrystusem dokonuje się w miłości. I tylko w miłości Bóg wysłuchuje naszej modlitwy. A co to znaczy miłować Chrystusa? To znaczy umiłować wszystko to, co On miłował. A On miłował wolę Bożą. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. To jest umiłowanie Chrystusa. Wówczas, gdy tak umiłujemy Chrystusa i przez tę perspektywę prosimy Ojca, nie prosi się wówczas o nic, co byłoby sprzeczne z wolą Boga. A więc wszelka prośba ma szansę na wysłuchanie. Nie tylko dlatego, że to, o co prosimy, będzie zgodne z wolą Bożą, ale że i sposób modlitwy będzie właściwy, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. A my nieraz przypisujemy różnym magicznym formułom i formułom modlitewnym także znaczenie ważniejsze, patrzcie, aniżeli modlitwa wspólnotowa, liturgiczna, a nade wszystko msza święta, gdzie Chrystus jest głównym modlącym się i ofiarującym. Patrzcie, jak ważna jest msza święta. Doszliśmy do tego znowu. Nie tylko modlitwa pod drzewem, ale msza święta, gdzie Chrystus jest głównym modlącym się i ofiarującym. Dlatego może niech to teraz wystarczy, ale pamiętajmy o tych przymiotach modlitwy, której uczy nas Pan Jezus. Najpierw umiłować Chrystusa i to, co On umiłował. Nawrócenie serca, ufność synowska, śmiałość synowska, wytrwałość synowska. To są te przymioty, o których sobie dzisiaj staraliśmy się powiedzieć.